Ja po prostu daję się no, jakoś tak nabrać i no, ja bo mi tam pokazuje różne rzeczy, tu tym się zajmie, tam się zajmie. Nic to nie jest jakiegoś tam złego samo w sobie czy coś, tylko chodzi o uwagę, nie? Ile czasu i naprawdę serca chcemy temu poświęcić. A jest to taki czas, kiedy rzeczywiście Bóg no tak jakby otwiera drzwi i woła. I ja muszę powiedzieć, że coś takiego u mnie osobiście się dzieje. I no... No jest to konieczne. Ja w ogóle jestem Bogu wdzięczna, że jakoś tak, no nie wiem, czuję Jego takie działanie. I to słowo jest świeże i mam potrzebę jakoś tak po prostu się karmić regularnie. No są tam czasem właśnie takie dni pojedyncze, które mi wypadają. Fakt, że czasem jest taki młynek, że coś tam się zwali naprawdę niespodziewanie i człowiek jakby nie funkcjonuje normalnie, ale to są jakieś sytuacje wyjątkowe. Ogólnie no jestem po Panu Bogu bardzo wdzięczna za to, co robi.
Ja też tak mam, dotyka mnie słowo mocno bardzo, tak no. To jest różnica między takim suchym pieniem, a tym, że to jest taki... żywy. I jak się idzie w tym kierunku, to rośnie. A
jak się idzie w tym kierunku, to rośnie.
Jest albo taka spirala w górę, albo taka spirala w dół. Że tak gaśnie i człowiek już nie ma takiego pragnienia modlitwy. Więc to jest taka piękna... No to z jednej strony przełom, a z drugiej strony tak każdy dzień. No. I...
No to mnie Bóg dzisiaj tak zręcznie powiedział. Nie... Nie chcę tego użyć, żeby stanąć i powiedzieć, tak mówi Pan, ale...
Ale mów Bożenko, bo mówi na pewno.
Po prostu chodzi właśnie o to, że on... Już sobie przypomnieli, że on jest zwycięzcą. To, co się przewijało właśnie cały czas. Że jest zwycięzcą, żebyśmy patrzyli na niego, żebyśmy pozwolili być zwycięzcą.
A co z takimi ludźmi, co już mają rozkręcenie mózgu po całym dniu i się nie mogą mówić?
Być przed Panem, po prostu.
Co ci ludzie mogą zrobić, co Bożenka mówi?
Po prostu być.
Mówię to temu.
Słuchajcie, ty nie musisz się modlić. Wystarczy, że sobie oddzielisz taki czas i jesteś Pani, jestem. Może coś odbierz.
Że nie mogę, bo to nie jest nawet kwestia czasu.
Stanu umysłu.
I po prostu zawołać, Panie, widzisz, nie widzisz. Przecież bo wszystko widzi, co się dzieje w swoim sercu, w swoim umyśle.
Nie jestem mistrzynia, tylko jestem intelektualnie tak zwierzęta.
Wiem.
Że nie mogę zebrać myśli.
Jeśli w jednej śni wszystko, co miała na wykładach, wiesz,
no, ja mogę zastąpić, że mi się ma jakże, bo jak się budzę w środku nocy, to...
A czytanie też ci nie idzie wtedy? I sobie czytała słowo?
Też jestem...
Nie wiesz, co
czytać? No mogę czytać sobie.
Ale nic.
Po prostu być przed Panem.
Ja tak miewałam Madziu nieraz, były takie okresy w moim życiu i naprawdę po prostu Bóg wie, co ty możesz, a co nie, bo to jest kwestia twojej decyzji. Ty w tym momencie masz taką decyzję, jaką masz i więcej nie zrobisz, wiesz? I on błogosławi twoją decyzję. To jest to, co mu dajesz, co możesz mu dać, nie?
No właśnie. Czas, po prostu czas.
Ty możesz dać, nie? Parę groszy dosłownie, nie? Ale dla niego to jest to, co wszystko mu możesz dać.
Dobry grosz.
No, dokładnie.
Tylko nie wiem.
Nie,
Może poćwiczę. Jeszcze nigdy nie było tak, żebym musiała tak robić.
Wiesz, to ja nieraz mówiłam, Panie, cieszę się, że jesteś i że jesteś nad tym wszystkim i w tym wszystkim. I po prostu jestem Ci wdzięczna. I to było wszystko. I zasypiałam nieraz, wiesz, zanim skończyłam takie zdanie, naprawdę.
Tylko tyle. Nie wiem, puścić sobie jakąś muzykę, pieśni, które lubisz, czy tam. To też
wystarczy. Nie na czym.
Wiecie co, no, strasznie dużo tego. No bo tak, wraca ten w związku z tym ten świecznik, który ruszony albo nieruszony, prawda? Skoro wraca temat, no bo wiecie o co chodzi, prawda? Wraca tekst tej pierwszej miłości. I wraca ten tekst, który mówił o tym, że jeżeli pewne rzeczy nie zostaną zachowane czy zmienione w Kościele, to świecznik kościoła zostanie ruszony, tak? To był który?
Efes.
Dla anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Piąty werset mówi: wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. To nie jest tylko to, że my kiedyś, pamiętam, że byliśmy we wspólnocie charyzmatycznej, to nie na tym polega wyłącznie, że to kiedyś było bardziej charyzmatycznie w formie, nie? To jest kwestia treści również. A zastanawiałem się niedawno, w takim razie, co to znaczy, że Pan ruszy świecznik zboru z jego miejsca? Gdzie jest miejsce tego świecznika? W takim razie, i co to praktycznie może oznaczać? Jakbyśmy otworzyli sobie 9 rozdział listu do Hebrajczyków. I to będzie początek, czyli pierwsze 5 wersetów. Wprawdzie pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Zestawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła, i tablice przymierza. Ten świecznik, o którym pisze Pan Jezus, czy mówi o objawieniu, to jest menora. I menora była ustawiona w tym drugim miejscu przybytku, nie w tym miejscu najświętszym, tylko w tym, które było wcześniej, do którego wchodził kapłan wcześniej. I tu jest napisane, że Pan Jezus przechadza się pośród siedmiu takich złotych świeczników. Czyli to jest tak, że w tym miejscu najświętszym, tam według tego, co był według projektu, że tak powiem, w świątyni, i tak co Bóg powiedział, mówiło, że tam Pan przebywał, tam rozmawiał z Mojżeszem na przykład, nie? To było miejsce najświętsze, do którego miał wstęp tylko arcykapłan i tylko raz w roku. I są pewne rzeczy, które, że tak powiem, no, trzeba będzie bardziej duchowo potraktować. Pan Jezus chodzi, przechadza się pośród tych złotych świeczników. My mamy otwartą drogę do miejsca najświętszego. W tym samym liście do Hebrajczyków jest napisane, że nowa droga została otwarta przez jego ciało, które zostało rozdarte. To jest w kolejnym 10 rozdziale. Może to przeczytam. To jest 10 rozdział od wersetu 19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Ta zasłona, która została rozdarta, to jest najprawdopodobniej parochet, czyli ta zasłona, która odsłaniała przybytek od najświętszego miejsca. I to symbolizowało, że droga do Boga jest otwarta bez pośredników w tej chwili. Czyli w duchowym sensie mamy taką drogę otwartą bez pośredników. Istnieje taka świątynia, która jest w niebie. I do tej świątyni, poza zasłonę, wszedł Pan Jezus. To również jest napisane w liście do Hebrajczyków. Już nie mam palców, żeby sobie... Tu jest 6 rozdział. Nadziei, czyli to jest 6 rozdział, werset 19 i 20. Nadziei, czyli jej to, trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, starszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Tam wszedł Pan Jezus i to jest takie miejsce, gdzie On wszedł, a my jeszcze nie możemy. To jest poza zasłoną, tam gdzie, po prawicy Ojca. Ale w rozdziale 9 czytamy o tym właśnie, że menora, świecznik, stał w tym miejscu pierwszym. I teraz sytuacja jest taka, że to zostało rozdarte, ta zasłona między świętym a najświętszym. Pan Jezus przechadza się między świecznikami. Najprawdopodobniej to są właśnie świeczniki ustawione właśnie w miejscu na świętym świętym. I one są przed Panem, te świeczniki. Dlatego, że miejsce święte oznaczało wstęp do miejsca najświętszego, gdzie był Pan. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli świecznik zostanie ruszony z tego miejsca, czyli zostanie ruszony z miejsca świętego, to by oznaczało, że świecznik zostanie ruszony sprzed oblicza Pana. Czyli Kościół, który nie posłucha tego, co Duch mówi do wzorów, zostanie ruszony sprzed oblicza Pana. Czyli to jest jeszcze poważniejsze niż myśli się na co dzień. Ruszę świecznik twój, to nie znaczy ruszę, bo go przestawię go o 2 centymetry. Bo jeżeli doprowadza się kogoś do gniewu, to on i Bóg często mówi o sobie, żeby go nie doprowadzać do gniewu, prawda? To nie jest tak, że on rusza coś i przestawia sobie tu 2 centymetry. Nie, ruszę sprzed mojego oblicza. I tam, gdzie stały menory, tam, gdzie przechadza się Pan Jezus i gdzie te świeczniki, te 7 świeczników stoją, co tam jeszcze było? Tam, w tym miejscu jeszcze, bo to tak przez skojarzenia dzisiaj, tam w tym miejscu jeszcze był stół i chleby pokładne. Prawda? I teraz zobaczmy, co tam jeszcze jest. Te chleby pokładne. Co tam było, czym były te chleby pokładne w tym miejscu? Weźmiesz też z przedniej mąki i upieczesz z niej 12 placków. Każdy placek z 0,2 efy mąki. Ułożysz je w 2 rzędach, po 6 w rzędzie, na szczerozłotym stole przed Panem. Następnie na każdy rząd położysz czystego kadzidła, aby było na tym chlebie ofiarą przypomnienia, ofiarą ogniową dla Pana. Każdy szabat będzie się nieustannie układać przed Panem od synów izraelskich jako wieczne przymierze. Będą one należały do Arona i do jego synów. Będą je jedli w świętym miejscu, gdyż jest to świętość nad świętościami z ogniowych ofiar dla Pana jako należność wieczysta. Jeżeli te rzeczy są typem pewnych spraw duchowych, które mają być dla nas przeznaczone, to zobaczcie, czego typem może być taki chleb, te chleby pokładne. Po pierwsze, one mają być ułożone na szczerozłotym stole, czyli na czymś najbardziej cennym, co człowiek może dać Bogu. Czyli nie można ich traktować w sposób byle jaki. Kłaść ich na gadecie. Na każdy rząd ma być położone czyste kadzidło. Czym jest kadzidło? W Nowym Przymierzu i w duchowym sensie. Modlitwą. Święty, prawda? Chwałą oddawaną Bogu. Ofiarą przypomnienia. Czyli to jest też przypomnienie tego przymierza, jakie z Bogiem mamy. Każdy szabat będzie się nieustannie układać przed Panem od synów izraelskich jako wieczne przymierze. I będą one należały do Arona i do jego synów. Będą je jedli w świętym miejscu, gdyż jest to świętość nad świętościami. Pokarm, czyli chleb, ma być spożywany w świętym miejscu, bo jest to świętość nad świętościami. Teraz jak skojarzymy te wszystkie rzeczy, to zobaczcie, co jest. Jest świecznik, którym jest zbór. Jest pokarm, który ma być spożywany jako świętość nad świętościami i ma być jeszcze w dodatku przypomnieniem przymierza. I ma to być na szczerozłotym stole. Jeżeli skojarzymy sobie te rzeczy, jeżeli zobaczymy sobie, czego typem są te sprawy, te obrazy, no to wiemy, czym jest modlitwa, wiemy, czym jest kadzidło. To jest modlitwa, to jest uwielbienie. Wiemy, czym jest chleb. To jest Słowo Boże. W jakich warunkach ten chleb ma być spożywany? Na szczerozłotym stole ma być kładziony w ogóle, prawda? Czyli z jakim szacunkiem, w jakich warunkach, jak ma być traktowane Słowo Boże, jak ma być spożywane. Czym ono jest? Ono jest przypomnieniem tego, że Bóg ma z nami przymierze. Oprócz tego, że jest pokarmem, prawda? Czyli to wszystko ma być czynione w takich warunkach, w takiej świadomości tego, że mamy z Bogiem przymierze. I być może, ja nie chcę się przy tym upierać, bo to nie jest napisane wprost, tylko to jest takie, powiedzmy, przez skojarzenie. Jeżeli Pan Jezus przechadza się pośród tych siedmiu świeczników, jeżeli są to menory, jeżeli można to skojarzyć z tym miejscem świętym, które jest przed Panem, to znaczy, że to wszystko, co jest w tym miejscu świętym, jest również, dotyczy nas. Dotyczy Kościoła. I w tym momencie mamy obraz tego, co się dzieje. Tego, że ten świecznik może być ruszony sprzed oblicza Pana, ale że oprócz tego świecznika tam są te chleby. Tam jest ten stół. Tam jest to wszystko, co powinno tam być i my powinniśmy z tego korzystać. I jest to rzecz, jest to miejsce, w którym Pan Jezus cały czas jest. Jeśli byśmy zobaczyli ten świecznik, to też jest ciekawa rzecz. Gdzie ja go mam? Trzecie Mojżeszowa 24. Druga Mojżeszowa, 37 rozdział, od wersetu 17. Zrobił też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawa, jego trzon, jego kielichy, gałki i kwiaty były wykute z jednej bryły. Z jednej bryły. Kościół jest wykuty z jednej bryły. Jest jednością. Sześć ramion wychodziło z jego boków, trzy ramiona świecznika z jednego, trzy z drugiego boku. Trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu, z gałką i kwiatem i znowu trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na drugim ramieniu, z gałką i kwiatem. Tak było na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. Na samym świeczniku były cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z gałkami i kwiatami. Pod każdymi dwoma jego ramionami wychodzącymi z niego było po jednej gałce, a tak były gałki pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. i gałki i ramiona wychodziły z niego samego, a całość jego była wykuta z jednej bryły złota. Znowu jest powtórzenie tego, że była wykuta z jednej bryły złota. I akurat tak się składa, że no, rozmawialiśmy o czymś, co wcześniej, nie? Co się działo gdzieś tam indziej, w innej społeczności. Ale skoro ten świecznik był wykuty z jednej bryły złota, to znaczy, że jedność Kościoła jest bardzo ważna. To jest taka myśl, która mi przyszła przy tym wszystkim do głowy. I teraz wracając do rzeczy najważniejszej, to znaczy, jak to jest, że ten Kościół, ten świecznik może zostać wzięty sprzed oblicza? Co należy robić, żeby nie został wzięty? I co należy również dostrzec w tym miejscu, gdzie ten świecznik stoi? W tym miejscu, gdzie ten świecznik stoi, czyli te chleby, czyli ten stół, czyli to miejsce, w którym Pan Jezus się przechadza. Jest taki fragment z listu do Pawła do Efezjan. Ja go dzisiaj tak zacząłem jakby dostawać rano podczas nabożeństwa. No to są pewne warunki, które trzeba teraz spełnić w ramach tego, żeby w tej pierwszej miłości pozostać albo do niej wrócić. To jest to, co Paweł pisze wcześniej nawet. Ja przeczytam może tak z 4 rozdziału wersety od 17 do 24. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Byliście jak poganie dawniej, którzy mieli przyćmiony umysł i postępowali według próżności. I teraz pokochaliście Pana Jezusa tą pierwszą miłością i nauczyliście się Chrystusa. Nauczyliście się z Nim chodzić. I teraz jest taka dziwna rzecz, że do Efezjan trzeba mówić coś takiego: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. To jest tak, jakby ten stary człowiek usiłował na nas, że tak powiem, się oblec z powrotem, i trzeba go zwlekać. Trzeba tak koszulę zdjąć, ściągnąć i oblekać się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I 5 rozdział od 1 wersetu. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Piotr pisze gdzie indziej w pewnym miejscu w swoim liście, że skoro już zostaliśmy wykupieni, to mamy postępować, być święci, jak On jest święty. Prawda? To też jest rzecz, która należy do tej pierwszej miłości. Człowiek zaczyna od tego. On chce, on pragnie, bo stare życie przeminęło, wszystko stało się nowe i teraz człowiek pragnie być święty. I teraz w czasie tego następnych dni, następnych miesięcy, następnych lat, to pragnienie świętości, które było takie gorące na początku, ono zaczyna jakby wygasać. I zaczynają się pojawiać jakieś inne propozycje. Bo tych propozycji cały czas jest cała masa w świecie. I zaczynamy się za tymi propozycjami oglądać. Jeżeli mamy być naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, to mamy chodzić w miłości, jak i Chrystus umiłował was, czyli nas, i siebie samego wydał jako, za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Chodźcie w miłości tak, jak Chrystus umiłował was. To znaczy, że nasza miłość powinna być miłością ofiarną. Ona powinna być taka, jaką Chrystus umiłował nas, bo On siebie samego wydał. To nie znaczy, że my oczywiście wydamy każdy siebie samego za grzech kogoś innego, ale to znaczy, że miłość wzajemna, nasza, powinna być pełna poświęcenia, pełna ofiar. Jeżeli na przykład coś, i to są rzeczy, które sprawdzają się w bardzo prostych, przyziemnych sprawach, okazuje się. Bo czasami jest tak, że wierzącym wydaje się, że to nie wiadomo co i że jakieś niesamowite rzeczy muszą się dziać i dopiero wtedy będzie widać, że Kościół trwa w pierwszej miłości, że Kościół jest na odpowiednim poziomie duchowym. Nie, to wcale nie musi być tak. Dlatego, że mamy problemy, ktoś z nas ma problemy, trzeba po prostu pójść i mu pomóc. Zgadza się? Mamy siostrę, która ma nogę w gipsie? Mamy. I teraz, jeżeli miłujemy w sposób ofiarny, to znaczy, że potrafimy coś zrobić w tej sprawie, nawet poświęcając swój czas, swoje jakieś tam sprawy, odkładając na bok, które niekoniecznie są priorytetem, ale okażemy jej miłość w taki sposób, w jaki powinniśmy. Cokolwiek by to było. To są proste rzeczy, które albo działają, albo nie działają. Wtedy widać, czy jest w Kościele wzajemna miłość, czy jej nie ma. I czy jest ofiarna, czy nie jest ofiarna. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość to nie tylko jest to, że mają nie istnieć pośród nas. To zauważcie, to nie jest kwestia nieistnienia pośród nas. One nawet mają być niewymieniane. Czyli tak daleka odległość ma być od tych rzeczy, że nawet nie należy ich wymieniać. Co dopiero czynić. Bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Są, i czasem się zdarza tak, że są wierzący, czy nie, nawet jesteśmy czasem w takich towarzystwach, gdzie właśnie bezwstyd i błazeńska mowa są tolerowane i my je również jakoś tam tolerujemy, albo przez zasiedzenie gdzieś właśnie są i my je jakoś też tolerujemy. Paweł mówi nie, to nawet nie powinniśmy przy tym być, o ile to możliwe. O ile to możliwe. I to jest właśnie coś takiego, co być może czasem wielu wierzących ludzi nie rozumie, że można się skalać pewnymi rzeczami. Można się skalać pewnymi rzeczami. Ja wam powiem, że tak wstydzę się, ale wam powiem. Wczoraj film sobie chciałem obejrzeć, bo były te tak zwane, jak to się nazywa na takich filmach science fiction, to są efekty specjalne. Fajne maszyny były. Naprawdę. Jako mały chłopczyk to lubię czasem pooglądać takie rzeczy. No więc były maszyny, były efekty specjalne, były różne takie i wszystko było w porządku, ale w pewnym momencie tego filmu padło bluźnierstwo. I nie mogłem dalej tego filmu oglądać. I tak się dzisiaj zastanawiałem podczas nabożeństwa, tak mi dotarło, ile ci trzeba, żeby przy pewnych rzeczach nie być. Czy dopiero bluźnierstwo jest potrzebne? Jaka jest nasza granica? Jaka jest nasza granica, poza którą dalej już nie chcemy być przy takich rzeczach? Czy musi paść dopiero coś, co jest tak oczywiste, żebyśmy my już dalej tego nie chcieli? Czy ta granica może powinna być troszeczkę wcześniej? Żebyśmy my nie chcieli być przy rzeczach, które Bogu ewidentnie, no nawet nie to, że nie służą, one nie podobają się Bogu. I nad tym się dobrze jest zastanowić, bo dalej Paweł pisze o pewnej ważnej rzeczy, do której oczywiście dochodzi i zaraz do niej dojdziemy. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy z powodu nich, bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Czyli znowu mamy. Nie bądźcie wspólnikami ludzi, którzy zwodzą próżnymi słowami. I oczywiście nie jesteśmy w stanie wystrzelić się na księżyc. Nie możemy żyć w taki sposób, żeby się oddzielić kompletnie od wszystkiego. Ale możemy nie być wspólnikami. Być obok, a być wspólnikiem, to jest zdecydowana różnica. I o tym mówi tutaj Paweł. Żebyśmy się nie narazili na gniew Boży, który spada na nieposłusznych synów. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. I niestety prawdą jest, że czasami zanurzamy się dobrowolnie w ciemność, będąc dziećmi światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się wzajemnie z nimi dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Mamy taką możliwość, żeby się wystawiać do tego światła, które Bóg rzuca, prawda? I to wychodzi wtedy na jaw jako potępienie godne. I czasami w nas Bóg rzuca światło na nas i wtedy wychodzą rzeczy na jaw, które są godne potępienia. I dobrze jest wtedy nie cofać się, nie uciekać, tylko powiedzieć: Panie, słusznie, to jest godne potępienia. Wyznaję, pokutuję, wracamy na ścieżki Boże, tam gdzie jest jasność. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I być może to jest jeden z kluczy tego, o czym mówimy, tego przełomu. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Ale to jest w kontekście poprzednich wersetów i następnych. Nie miejcie nic wspólnego z tym, co jest ciemnością. Nie idźcie tam. Nie bądźcie wspólnikami ich. Niech to nie będzie wśród was niech nie będzie wśród was wspominane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was. To jest, ta czystość jest po prostu zupełnie inna niż ta nieczystość. No, to jest niestety straszne, że mamy takie odruchy czasem, te cielesne odruchy, które powodują, że angażujemy się, wchodzimy w rzeczy, które niestety później okazuje się, że no kalają nas, a ponieważ nas kalają, no to później nie jesteśmy w stanie słyszeć Bożego głosu, nie jesteśmy w stanie odbierać Bożego słowa, nie chce nam się tego Bożego słowa czytać. No to są powody. Jedne z powodów, powiedzmy. Nie zawsze tak jest, nie? Czasami to jest rzeczywiście ze zmęczenia. Ale te powody bywają. I Bóg nas chce przed tym ochronić. Dać nam taką tarczę, która będzie nas chronić przed wpływem. Dlatego, że obecność wśród ludzi, obecność w świecie jest niestety konieczna. Ale wpływ tego świata na nas może albo nam zaszkodzić, albo nam nie zaszkodzić. W zależności od tego, czy my się będziemy trzymać tych rzeczy, czy nie, i czy będziemy bliżej Boga, czy nie. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. To jest bardzo ciekawe. Paweł odwołuje się do naszego rozsądku w tym momencie. Nie do ducha, nie do jakichś duchowych uniesień, tylko odwołuje się do naszego rozsądku. Rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Wiedzcie, że jeżeli tego nie będziecie się trzymać, to niestety nie będzie żadnego przełomu. To nie będzie tak, że będziecie bliżej Boga. Jeżeli będziecie nierozsądni i nie będziecie rozumieć, jaka jest wola Pańska. I dalej w 18 wersecie jest tak: nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Ja sobie to sprawdziłem, bo to kiedyś nawet sprawdzałem, ale żeby się upewnić, to jeszcze raz. Tu jest napisane dokładnie: nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale dajcie się napełniać duchem. I to właściwie jest tak, jakby wszystko szło w tym fragmencie ku temu właśnie. jeżeli nie będziecie przez rozsądek czynić tego, co jest wcześniej, to Duch was nie będzie napełnił. Nie pozwolicie się napełniać Duchem. Nie dacie się napełniać Duchem. Nie dacie się Bogu napełniać tak, jak On by chciał. Bo my bardzo dużo pewnych rzeczy chcemy. My chcielibyśmy wrócić do pierwszej miłości. My chcielibyśmy to mieć. My chcielibyśmy przełomu. Ale niestety cały czas jest coś takiego, że się kalamy czymś. I po prostu Bóg by chciał, Duch by chciał nas napełnić, a my się nie dajemy. I nie dajemy się dlatego, że postępujemy wręcz nierozsądnie, wiedząc, jaka jest wola Pańska. To jest mój problem i to jest problem innych też. Wiem o tym. Mój przede wszystkim. Jeżeli będziemy się nadać napełniać Duchem, to będziemy rozmawiać ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Bywają takie sytuacje, kiedy śpiewamy i gramy w sercach swoich Panu, prawda? Tak jest. Ja mam ostatnio takie napełnienia. Bywają takie sytuacje. Ja z tych napełnień nie korzystam tak, jak powinienem. Nie dążę do nich tak, jak powinienem też. I to jest mój problem. Bo właśnie te napełnienia niestety jakoś nie są, jakby to powiedzieć, nie w związku, czy nie współgrają z tym, co ja robię, gdzie ja jestem, w jakim miejscu. Jeżeli damy się napełniać Duchem, to będziemy również dziękować zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu i w imieniu Pana tego Jezusa Chrystusa i ulegać jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Będzie jedność, będzie wzajemne traktowanie w siebie jako wyżej stojących i będzie bojaźń Pańska wśród nas. Coś mi się zdaje, że to wszystko oczywiście gra jakoś jedno z drugim. To znaczy, że Bóg się dopomina o pewne rzeczy. Jak długo jeszcze napełnienie Duchem Świętym będzie nas spotykać przed telewizorem? I co my z tym zrobimy? Jak długo jeszcze będziemy się kalać różnymi rzeczami i będziemy trwać w tym, siedzieć w tym, nie odchodząc od tego, nie dając się Bogu ochronić? Jeżeli chcemy tego napełnienia, jeżeli chcemy tego powrotu, coś się musi stać w tym naszym życiu. Po prostu coś się musi stać, co będzie związane właśnie z tym, że będziemy postępować rozsądnie, rozumiejąc, jaka jest wola Pańska. Że będziemy na przykład wiedzieć, że pewne rzeczy wymagają naszej decyzji, naszego przełomu i że Bóg tego za nas nie zrobi. Nie tylko będziemy się o to modlić, będziemy to robić. Bo czasami jest tak, że my się o to modlimy, ale decyzja należy do nas i my tego nie robimy. To jest mój problem na przykład. I ja potrzebuję modlitwy stawienniczej, żebym ja decydował, a nie tylko się modlił, żeby zdecydować. Bo ja się często modlę, żeby zdecydować, ale nie decyduję. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem tak, że ja będę się modlił do końca życia w tej sprawie. A Bóg mi mówi cały czas, a decyduj. Zrób to po prostu, bo masz moc, żeby to zrobić. A ty zamiast masz mieć moc, to się zasłaniasz tym, że ty się będziesz modlił. Może tak jest. I nie wiem, rozsądźcie to w swoich sercach, jak to jest u nas. Amen.
Problem jest taki, że my często udajemy to samym sobą i przed Bogiem, że my jakoś nie mamy.